Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet
Na początek tego pierwszego tak naprawdę poranka wnet w nowym już 2025 roku, a my drodzy Państwo teraz przechodzimy do kolejnego gościa. Jest z nami pan Marek Mękiszak, analityk, ekspert z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i zacznijmy od wstrzymania tranzytu rosyjskiego gazu przez Ukrainę. Zdaniem premiera Słowacji Roberta Fico, powiedział o tym w noworocznym wystąpieniu, to uderzy w Unię Europejską, a nie w Rosję. Czy można się z takimi słowami zgodzić? Do Unii Europejskiej jeszcze zaraz przejdziemy, ale zacznijmy właśnie od Rosji. Co ta blokada oznacza dla Kremla?
No, zacznijmy w ogóle od tego, że Ukraina nie wstrzymała tranzytu rosyjskiego gazu. Rosyjski Gazprom wstrzymał eksport gazu przez Ukrainę w związku z tym, że wygasł kontrakt tranzytowy podpisany w 2019 roku na 5 lat, ponieważ strona ukraińska w warunkach toczonej przy brutalnej wojny przeciwko niej nie zgodziła się na to, żeby dalej współfinansować tak naprawdę rosyjską agresję poprzez umożliwianie Gazpromu dostarczanie tą drogą gazu do Rosji. Jeśli chodzi o konsekwencje takie bardzo bezpośrednie, przeliczane na pieniądze, to strata z tego powodu dla Ukrainy może sięgnąć, jak się wydaje, maksimum 450 milionów dolarów rocznie, bo mniej więcej tyle Ukraina otrzymywała od Rosji za tranzyt tego gazu. Natomiast rosyjski Gazprom straci 2 miliardy dolarów rocznie, mniej więcej 1/4 swoich dochodów eksportowych, ponieważ tą drogą dostarczano może nie najwyższe ilości, bo to było jakieś ostatnio 14-15 miliardów metrów sześciennych gazu. Natomiast ciągle Gazprom miał nadzieję, że przynajmniej częściowo ten rynek europejski uda mu się utrzymać. No ale tak nie będzie.
A co to może oznaczać dla Unii Europejskiej?
Dla Unii Europejskiej to oznacza, to jest moim zdaniem dobra wiadomość, ponieważ to oznacza, że deklarowany cel Unii Europejskiej, jakim było uwolnienie się od dostaw rosyjskich nośników energii w ramach polityki odwiązywania się ekonomicznego od Rosji w warunkach faktycznej wojny toczonej przez Rosję przeciwko państwom członkowskim Unii Europejskiej i NATO, tak naprawdę to jest pomocne w realizacji celów tej polityki. Problem polega na tym, że nie wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej podjęły wszystkie wysiłki, które są konieczne, aby przez te 3 lata już toczonej pełnoskalowej wojny ze strony Rosji skutecznie odłączyć się od Rosji, przestawić się na inne źródła energii. Nie zrobiły tego, uważając, że po prostu jest to zbyt kosztowne. A w tej sytuacji, kiedy już kolejny kraj, bo przypomnijmy, że nieco wcześniej Rosja wstrzymała dostawy gazu do Austrii w związku z konfliktem dotyczącym rozliczeń za gaz, tak naprawdę Rosja pomaga w ten sposób odwiązać się ostatecznie od surowca rosyjskiego przez państwa europejskie. co się wiąże z pewnymi kosztami, bo to oczywiście zwiększy dla pewnych krajów, które były uzależnione od gazu rosyjskiego, koszty. W przypadku Słowacji szacuje się, że około 15% droższy będzie gaz sprowadzany z Norwegii, czy gaz płynny LNG sprowadzany z Zatoki Perskiej bądź Stanów Zjednoczonych. Natomiast wydaje się, że jeśli chodzi o taki geostrategiczny, geoekonomiczny konsekwencje, no one będą pozytywne.
No dobrze, a to z jednej strony kwestia sankcji, umów, a z drugiej strony te ataki, które obserwowaliśmy w minionym już roku, no ostatnio te ataki na przebiegające po dnie Bałtyku, te kluczowe, krytyczne instalacje, mówimy o kablach energetycznych. Proszę powiedzieć, czy dzisiaj Bałtyk jest bezpieczny? Jakie zagrożenia czekają na nas ze strony no, ewentualnych wzmożonych tego rodzaju akcji ze strony Rosji?
No, rzeczywiście mamy bardzo niepokojące sytuacje, które się coraz częściej zdarzają na Bałtyku. To jest, no trzeba to powiedzieć otwarcie, to jest otwarty sabotaż realizowany przez statki tak zwanej floty cienia, czyli statki, które nie posiadając zachodnich właściwych ubezpieczeń, dostarczają ropę rosyjską do odbiorców zagranicznych, głównie niezachodnich, obchodząc reżim sankcyjny na Rosję nakładany przez państwa zachodnie. I te statki po prostu poprzez ciągnięcie kotwic w sposób absolutnie świadomy działanie sabotażowe już wielokrotnie doprowadziły do uszkodzeń, poważnych uszkodzeń krytycznej infrastruktury. Chodzi o kable światłowodowe przesyłające sygnał internetowy, chodzi o połączenia elektroenergetyczne, czy wreszcie połączenia gazowe na Morzu Bałtyckim, ale to jest jedynie część tak naprawdę wielopłaszczyznowej wojny hybrydowej, tak zwanej wojny hybrydowej, jaką Rosja toczy z państwami zachodnimi, w tym zwłaszcza z państwami europejskimi. Musimy się po prostu zdać sprawę z tego, że jesteśmy w stanie wojny. To jest nasza rzeczywistość. Mówimy ciągle o tym, jak ewentualnie wojny uniknąć, jak Rosję odstraszać, ale musimy też mieć świadomość, że faktycznie ta wojna trwa. Ona nie ma postaci agresji militarnej, tak jak w przypadku Ukrainy, ale ona ma postać bardzo brutalnych i coraz bardziej brutalnych ataków rosyjskich, ataków cybernetycznych, sabotaży, podpaleń, wykolejania czy prób wykolejania pociągów, zagłuszania sygnału GPS zakłócających komunikację lotniczą, całego szeregu bardzo niebezpiecznych działań, które mogą prowadzić niestety do ofiar w ludziach w państwach zachodnich.
To jeszcze powiedzmy w takim razie, jak zakończyła się, czy już możemy mówić o zakończonej sprawie katastrofy samolotu, no i relacji między Rosją a Azerbejdżanem?
No to jest ciekawy przypadek, ponieważ postawa władz Azerbejdżanu w tej sytuacji była dosyć wyjątkowa na tle szeregu innych państw, tak zwanych postradzieckich. My jesteśmy często przyzwyczajeni, że czy uważamy, że państwa, które są dużo słabsze, dużo mniejsze, które mają jakieś powiązania silniejsze ekonomiczne czy polityczne z Rosją, no nie będą gotowe i nie są zdolne do tego, żeby rzucać wyzwanie Moskwie. Tak się nie stało w przypadku Azerbejdżanu, który mimo istotnej różnicy potencjałów i możliwości publicznie oskarżył Rosję o sprawstwo, słusznie zresztą, bo tak było, tej katastrofy, ponieważ przypomnijmy, że samolot azerbejdżańskich linii linii lotniczych. Najpierw został jego łączność i nawigacja została zakłócona przez systemy zagłuszania włączone nad Północnym Kaukazem w związku z atakiem ukraińskich dronów, a następnie został ostrzelany przez środki obrony powietrznej w rejonie Groznego, stolicy Czeczenii rosyjskiej, i następnie zmuszony do przelotu przez całe Morze Kaspijskie i dokonania próby lądowania w Kazachstanie, co skończyło się katastrofą i śmiercią wielu osób. Więc niewątpliwie była to wina strony rosyjskiej, odpowiedzialność strony rosyjskiej. I ciekawe jest to, że publicznie, najpierw na poziomie parlamentarzystów, a następnie na poziomie samego prezydenta państwa, Azerbejdżan publicznie oskarżył Rosję o dokonanie tych działań, odpowiedzialność, i odrzucił i zdezawuował rosyjskie wersje, niewiarygodne wersje przebiegu wydarzeń, i zmusił Władimira Putina, rosyjskiego dyktatora, do dwukrotnego dzwonienia do Azerbejdżanu, do prezydenta Alijewa, z przeprosinami, przy czym te przeprosiny, przynajmniej to co publicznie Kreml opublikował w tej sprawie, tylko częściowo zaspokaja żądania Azerbejdżanu, bo Azerbejdżan oczekiwał nie tylko przeprosin, wzięcia pełnej odpowiedzialności, ale też wypłaty odszkodowań przez Rosję dla ofiar. Putin tylko wyraził ubolewanie i przeprosił za to, że samolot doznał problemów nad rosyjską przestrzenią powietrzną. I to nie jest wszystko, czego Azerbejdżan oczekiwał. Możemy się też domyślać, że trwają w tej chwili nieformalne rozmowy azerbejdżańsko-rosyjskie w kwestii tego, w jaki sposób Rosja mogłaby zadośćuczynić Azerbejdżanowi w tej sytuacji, ale chodzi przede wszystkim o to, jak to publicznie jest rozgrywane. O to, że władze Azerbejdżanu nie obawiają się publicznego oskarżania i potępiania Rosji, a Rosja de facto musi, będąc częściowo zależna między innymi od Azerbejdżanu, który pełni ważną rolę, jeśli chodzi o szlaki omijania sankcji rosyjskich, powiązania z Iranem chociażby, bo szlaki ważne komunikacyjne tamtędy prowadzą, właśnie nie obawia się takiej bardzo asertywnej postawy wobec Moskwy.
I mamy tak naprawdę ostatnią minutkę, więc może zadam krótkie pytanie, bo podczas Sylwestra pojawił się wielki kilkusetmetrowy stół na Alei Rustawelego. To mowa o Tbilisi. Nie wiem, czy pan śledził te protesty, ale gdybyśmy mogli szybko spróbować odpowiedzieć na pytanie, jak tam wygląda sytuacja, czy te protesty mogą przerodzić się w coś większego?
To przede wszystkim pokazuje olbrzymią determinację Gruzinów, którzy odrzucają politykę obecnych władz gruzińskich, gruzińskiego marzenia, i przede wszystkim odrzucają przez te władze forsowane faktyczne dystansowanie się od Unii Europejskiej, które przekreśla w najbliższym czasie szanse na podążanie Gruzji drogą Ukrainy, Mołdawii, jeśli chodzi o akcesję do Unii Europejskiej. To pokazuje tę wielką determinację. To są masowe ciągle protesty, ale mamy niestety determinację również po drugiej stronie, po stronie władz gruzińskich, popieranych przez Rosję nieformalnie. Dlatego trudno powiedzieć w tej chwili, czy uda się doprowadzić do przesilenia politycznego, które by zmieniło tę sytuację.
Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Gościem Poranka Wnet był pan Marek Mękiszak, ekspert z Ośrodka Studiów Wschodnich. Jeszcze raz dziękuję.
Dziękuję bardzo.
A ja, drodzy państwo, spoglądam na zegarek 7:50 i spoglądam na naszą stronę patronite.pl/radio-wnet. Mamy 5751 patronów i cieszymy się i wszystkich witamy na Żółtej Łodzi Podwodnej, ale przypominamy, że takie wsparcie jest nam bardzo potrzebne i o nie prosimy. patronite.pl/radio-wnet. 7:50 to już najwyższy czas, drodzy państwo, aby udać się prosto do Francji, bo tam korespondencja Piotra Wita.